Duchu Święty, Duchu Święty, Duchu Święty. Duchu Święty, który rozlewasz miłość Ojca w naszych sercach, który wprowadzasz obecność Jego Syna w nasze serca, w nasze życie, który dajesz nam doświadczać miłości od pierwszych chwil, kiedyśmy się narodzili na nowo do życia wiecznego. My wiemy dzięki Tobie, że jesteśmy dziećmi, że jesteśmy kochani, że jesteśmy usprawiedliwieni, że jesteśmy wolni, że mamy życie. I nadal Duchu Święty pozostaje gdzieś z tyłu naszego umysłu, gdzieś w tle, gdzieś w podziemiach świadomości naszych ciał pozostaje podejrzliwość wobec Ojca. Niepewność co do Jego miłości, niepewność co do Jego dobroci. Nawet jeżeli wiemy, że On jest taki, jaki jest, to przynajmniej wciąż wątpimy w to, czy jest zawsze taki, jaki jest wobec wszystkich, wobec nas, czy jest naprawdę zawsze dobry i czy będzie zawsze dobry, czy będzie zawsze kochać mnie. Dlatego dzisiaj prosimy Cię, Duchu Święty, w tym nauczaniu, w tej modlitwie, w tym słuchaniu Słowa Bożego, unieś swój miecz, którym jest Słowo samego Boga, i usuń z nas całe pokłady, jeżeli trzeba, tej nieufności. Usuń z nas, jeśli trzeba, choćby te resztki podejrzliwości, ale uwolnij nas do końca. Do końca, kompletnie, od choćby pamięci po tej truciźnie, jaką jest nieufanie Ojcu, nieufanie stuprocentowe, nieufanie całkowite. Przyjdź, Duchu Święty, dokonaj dzisiaj uwolnienia w nas, którzy słuchamy słowa Ojca, abyśmy całkowicie Mu wierzyli, całkowicie Mu ufali, byli Mu kompletnie w pewności kochanych dzieci, Jemu poddani. Płyń, Duchu Święty.
Siądźcie nad 15 rozdziałem Ewangelii Łukasza. Całym 15 rozdziałem. Ja zadam teraz parę pytań, ale proszę Was, siedźcie nad tym rozdziałem, aż dopóki nie zaczniemy wszyscy razem słyszeć prawdy. Wszyscy razem słyszeć prawdy. Wszyscy razem słyszeć prawdy o tym, jaką miłością jest Ojciec dla nas. Takie pytanie mam do Ciebie. Pierwsze. 15 rozdział zaczyna się, od czego się zaczyna, ale chodzi mi o to, że tam są trzy przypowieści. Jedna przypowieść jest o, nie chcę teraz dotknąć niczyich uczuć religijnych, z drugiej strony mam ochotę je wymordować, jeżeli by to tylko było możliwe, wszelkie religijne uczucia, bo nam zawsze przeszkadzają w relacji z Ojcem, więc, ale osobiście ja bym to nazwał niekompetentny pasterz. Pierwsza przypowieść jest o niekompetentnym pasterzu. A Pan Jezus, będąc bardzo dobrym pasterzem, staje naprzeciwko nie tylko pasterzy, ale staje naprzeciwko narodu pasterzy. Pamiętacie, dlaczego Egipcjanie nie lubili Żydów? Bo śmierdzieli owcami i kozami, które wypasali regularnie. Znaczy, Egipcjanów śmierdzieli. Więc staje naprzeciwko pasterzy, i Pan Jezus pasterzom mówi coś, co normalnie powinno się zacząć mniej więcej w tym stylu. powiedzcie mi, cóż to za głupek? Jak się musi nie znać na pasterce, na baczowanie, na juhasce? Demonstrowiec jednemu zginie, zamiast trzeba posłać chłopa ze selbą, to są leży 99 zostar. No nie głupi i cały Izrael, który jak wiadomo jest południowo blisko wschodnim Podhalem, by odpowiedział: no głupi. Ale Pan Jezus staje naprzeciwko juhasów, baców, tych wszystkich, wiecie, o co mi chodzi, nie? I mówi: któż z was, gdy ma 100 owiec, a zgubi jedno z nich, nie zostawia 99 na pustyni i nie idzie za zgubioną, aż ją znajdzie? I oni: co? No nikt. No właśnie. Dlatego o kim jest ta przypowieść? To jest moje pytanie. O kim jest ta przypowieść? A druga przypowieść jest o rozrzutnej, żeby nie rzec marnotrawnej gospodyni. Ósmy werset. Pan Jezus mówi, była taka kobieta, miała 10 groszy. Dobra, niektórzy mówią, że 100 złotych, no niech będzie, no nie? Zgubiła jedną monetkę, którą miała. I teraz co robi? Zapaliła świecę. A nie jest tak jak dzisiaj, że włączyć prąd. To masz z elektrowni. To były bardzo poważne wydatki. Się w nocy szło spać, dlatego żeby nie palić świec, bo to było drogie. Więc zapaliła świecę, zaczęła sprzątać cały dom, od strychu aż do piwnicy, wszystko. Kompoty z piwnicy wyniosła, stare przetwory, rozumiesz, łóżko po babci ze strychu, wszystko. Cały dom wyniosła i każdą rzecz przeglądała, czy tam nie ma jej 10 groszy. Zamiotła, pilnie szukała i jak znalazła, bo wreszcie znalazła, mówi: o, to jest ta 10-groszówka, którą tak umiłowałam. Wtedy co zrobiła? Zaprosiła wszystkie kobiety z całej wsi. Jest wyżerka, jest picie, jest dobra zabawa, jest światło, mam świeczki, jeszcze mi zostały. Przyjdźcie, imprezujemy. Dlaczego? Bo znalazłam 10 groszy. I teraz jak pasterze już wysłuchali pytania Pana Jezusa, no który z was by tak nie zrobił, to teraz one mówią: serio? Która taka głupia? A Pan Jezus mówi: która kobieta, ósmy werset, mając 10 monet, jeżeli zgubi jedną, nie zapala świecy, nie zamiata domu, nie szuka pilnie, aż ją znajdzie, a znalazłszy, zwołuje przyjaciółki i sąsiadki i mówi: cieszcie się ze mną, bo znalazłam monetę, którą zgubiła. Pan Jezus stoi, wiesz, i gada, jakby wiedział o czym. On mówi: no nie, dziewczyny. I one jak go lubią, bo w Ewangeliach jest napisane, że one bardzo lubiły Pana Jezusa, tak stoją i mówią: już wróć do tych owiec. Po co Pan Jezus takie dziwne rzeczy opowiada? Już pomijam, jak łatwo jest skojarzyć tego dziwnego pasterza z Panem Jezusem i tą dziwną panią domu z Duchem Świętym. Wiecie, o co mi chodzi? Już pomijam, jak to jest łatwo zrobić. Jak to się nam powinno narzucić. Ale zobacz. I teraz uważaj, bo to są cały czas dobre pytania. Nie wiem, na którym etapie wiary ty teraz jesteś, na drodze swojego pielgrzymowania. Ale teraz mówię do ludzi już usprawiedliwionych w duchu. Teraz mówię do nowych stworzeń. Siódmy werset Ewangelia Łukasza. Po tym, jak już Pan Jezus powiedział, jak to ten pasterz jest dziwny, on mówi tak: mówię wam, że podobnie w niebie większa będzie radość z jednego pokutującego grzesznika niż z 99 sprawiedliwych, którzy nie potrzebują pokuty. Kto tu na tej sali wie, jest przekonany, żyje, no po prostu wie, że jest usprawiedliwiony. Patrz, a Pan Jezus mówi: mówię wam, że w niebie jest większa radość z jednego pokutującego grzesznika niż z was. Jak się z tym czujesz? Czyli jednak najlepiej jest zaraz po nawróceniu, nie? Wtedy wszyscy, wiesz, Wangel się nawrócił, ty słyszeliście, całe niebo lata. No a potem już wiesz, nie? Jesteś już usprawiedliwiony. Raz na jakiś czas, rocznica usprawiedliwienia, wiesz co mi chodzi, no nie? Pana Jezusa spotkałem w tym i w tym dniu i jakby takie... Jak się czujesz? To jest moje pytanie. Jak się dzisiaj czujesz? Jako osoba usprawiedliwiona. Jak się czujesz? Skoro jest większa... To samo ta druga znalazła tą monetę. Nie lepiej być taką zgubioną monetą, takim dziadem. Nie lepiej być takim i jednak, wiesz, żeby sięgnął Bóg i teraz wyciągnę. A tu był! Jest! Popatrz, Pan Jezus to samo w tym drugim mówi. 10 werset. Podobnie mówię wam, będzie radość przed aniołami Boga z jednego pokutującego grzesznika niż jakiegokolwiek innego sprawiedliwego. Więc pytam się ciebie, no to ty jak się masz? Jeżeli grzesznik w niebie, ten jeden moment, błysk, wybuch w niebie, kiedy Bóg wybucha w kolejnej osobie, rozumiesz, zostaje zdarta zasłona, jak mówi drugi list do Koryntian, i wtedy jest radość, a potem... No jest tak jak teraz, nie? Jesteśmy chrześcijanami, musimy chodzić w niedzielę na nabożeństwo. To jest całkiem poważne pytanie, które ci zadaję. Jak się masz? Sam głosiłem osobiście z 50 razy, tak myślę, jak nie więcej, o tym, jak to bardzo Ewangelia Łukasza, 15 rozdział, to są trzy przypowieści skierowane do faryzeuszy, bo są skierowane do faryzeuszy. Bo są. Pamiętacie, tam jest trzecia przypowieść jeszcze. O marnotrawnym ojcu. Pamiętacie? Który miał dwóch synów. Teraz dlaczego wolę nazywać tę przypowieść? Nie po to, żeby kogoś szokować przypowieścią o marnotrawnym ojcu. No bo jeżeli to nie jest przypowieść o marnotrawnym ojcu, to musi być przypowieść o marnotrawnych synach. Rozumiecie? Bo tam się pojawia jeden, historię tego to wszyscy bardzo dobrze znają, nie? Przyszedł do ojca, bezczelny, dawaj moją część, sprzedał, pojechał w dalekie kraje. Tak, przepuścił wszystko na prostytutki. Tak? Tak? Nie. Tego nie wiemy. Się uspokójcie. To tu z całą pewnością wiedział jego drugi brat. W czasach, gdy nie było ani komórek, ani telewizji, ani internetu, niczego. Skąd on to wiedział? Że jego brat przepuścił wszystko na kobiety rozwiązłe. A on tylko żył rozpustnie. A to wiesz co? A może kupował dzieła sztuki po zawyżonych cenach. Wiesz to? A może trafił na bańkę w nieruchomościach, jak w 2007 roku. Tak? Bo jest parę osób, które do tej pory się nie mogą wylizać z tamtej rozpusty i z tamtych akcji. No więc on wrócił, pamiętacie, wrócił do ojca, wszystko gra. Był marnotrawny? No zmarnotrawił sporo majątku, tak? Ale teraz powiedz mi, przeskoczmy w 15 rozdziale do drugiego brata. 25 werset. To jest bardzo duża część. Jest ciekawe, jak czasem pytam ludzi, hej, ile myślisz jest wersetów opowieści tylko i wyłącznie o pierwszym synu, który jest zwany marnotrawnym? No to ludzie mówią tak z głowy, nie mówią, a ja wiem, tak ze 30. To jest długa opowieść. To jest wiele szczegółów, to jest, a o tym drugim synu nie. Dwa. No to przyjrzyj się, co się tu dzieje. Od 25 wersetu czytamy. Tymczasem jego starszy syn był na polu. Czyli wiemy, że był z Krakowa. Po prostu nie było go w domu. Proste. Tymczasem jego starszy syn był na polu. Gdy wracał i był blisko domu, usłyszał muzykę i tańce. Zawołał więc jednego ze sług i pytał, co to wszystko znaczy. A ten sługa mu odpowiedział, twój brat powrócił, a twój ojciec zabił tłuste ciele, ponieważ odzyskał go zdrowego. Wtedy rozgniewał się i nie chciał wejść. To jest pierwsza rzecz. Rozgniewał się i nie chciał wejść. Co najpierw chcę pokazać? Jeszcze raz, to są moje pytania. Ja dzisiaj prawie nie będę niczego nauczać. Będę zadawać pytania. Patrz, jakbym na przykład takie pytanie zadał. Kto według ciebie miał lepszą relację osobistą z ojcem? Syn, który został przy ojcu, czy syn, który go zostawił i wyjechał w dalekie kraje? Kto w tamtym czasie, kiedy jeden był na miejscu, a drugiego nie było, potraktował ojca jak szmatę niepotrzebną? Który z nich miał wtedy lepszą relację z ojcem? Ten, który został, jeszcze raz powtórzę, czy ten, który wyjechał? Zauważcie, co się dzieje. Syn, którego nie ma przy ojcu, jest w bardzo dalekich krajach, jak myśli o ojcu? Wcześniej w tym 15 rozdziale czytamy, w 18 wersecie, w 17 wersecie jest powiedziane, że syn opamiętał się i powiedział: iluż to najemników mojego ojca ma pod dostatkiem chleba, a ja tu z głodu ginę. To jest syn, który uważa, że jest śmiertelnie winny przeciwko swojemu ojcu, w odróżnieniu od tego drugiego, który uważał, że jest w ogóle niewinny przed ojcem, bo przy nim został, tak? Ale jednak zauważcie, co myśli o swoim ojcu syn, który jest śmiertelnie przeciwko niemu winny. Wstanę więc i pójdę do mojego ojca i powiem mu. Po pierwsze, wie, że niezależnie od tego, co on zrobił ojcu, ten ojciec się go nie wyrzekł. Widzicie to? On mówi wyraźnie: wstanę, pójdę do kogo? Do mojego ojca. A na potwierdzenie powiem mu: ojcze. A więc wie również, że będzie wysłuchany. Nie wiem, czy rozumiecie, o co mi chodzi. Normalnie pomyślałby: będę odrzucony, nawet mnie nie dopuszczą, wejdę tylko w granice posiadłości ojca, dostanę kijami i mnie wygonią jak psa. Nie, on wie, że ojciec taki nie jest. Jego podstawowe rozpoznanie tego, kim jest ojciec, nadal on wie, kim on jest. Rozumiesz, o co mi chodzi? Ale wie, że ojciec się nie mógł zmienić, ten, którego kiedyś znał. I teraz patrzcie, co dalej mówi. Powiem mu: ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niebu i przeciwko tobie. I nie jestem już godny nazywać się twoim synem. Zauważcie, jemu do głowy nawet nie przychodzi, że ojciec miałby mu powiedzieć: ty jesteś niegodny nazywać się moim synem. Nie, on mówi: ja powiem mojemu ojcu, bo ja się z tym źle czuję. Ja wiem, kim on jest. Ale ja mu powiem: ojcze, nie jestem godny nazywać się twoim synem. Zrób ze mnie jednego ze swoich najemników. Słuchajcie, syn, który nie będę teraz rozważać całej tej przypowieści, ale sami to zróbcie. Syn, który nie mając prawa powiedzieć czegoś takiego ojcu, a jeżeli coś takiego powiedział na Bliskim Wschodzie w tamtym czasie, to ojciec miał prawo go nawet zabić. Kiedy syn ma prawo spodziewać się spadku, którym mógłby rozporządzać po ojcu? Tylko i wyłącznie po śmierci ojca. I Biblia w tej kwestii jest jasna. A on przychodzi do ojca i mówi: wiesz co, dla mnie jesteś jak martwy. Podziel majątek, daj mi pół, bo ja nie chcę mieć co. Rozumiesz? To jest obelga rzucona w twarz twojemu ojcu. I on nadal, pomimo tego, że wie, co on zrobił ojcu, wie, że ojciec jemu nic nie zrobi. Wie, że ojciec jest dobry. Wie, że ojciec, mimo że jest sprawiedliwy, to jego sprawiedliwość będzie funkcjonować inaczej. Więc dlatego mówi mu: ja ci dam rozwiązanie. Ja chcę być najemnikiem. Ja uważam, że jestem niegodny nazywać się twoim synem. A teraz, zanim pójdziemy dalej, popatrzcie na drugiego syna. Który ponoć jest niewinny. Wiecie, o co mi chodzi? Patrz, tamten tak bardzo winny syn mówi: ja nie mam z nikim nic do rozmowy, muszę iść do ojca. Popatrz na tego drugiego. Tymczasem jego starszy syn był na polu, gdy wracał, usłyszał muzykę i tańce i co zrobił? Porozmawiał ze sługą. O czym to świadczy? To uważasz, masz człowieka, który wie, że w domu ojca jest impreza. I on tam nawet nie wchodzi. Dlaczego? Ponieważ jego ojciec imprezuje. Pytanie tylko, z jakiego powodu? Ponieważ mnie nikt nie powiedział wcześniej, że będzie jakaś balanga. I on nie wchodzi i nie pyta ojca. Zauważ, w jakiego rodzaju relacji on żył z ojcem. W jakiego rodzaju ukrywanej pretensji, żalu, rozgoryczeniu. Zauważ, co się tu dzieje. Kto z nich jest bardziej niezależny? O to mi chodziło. Ten, który powiedział, a dobra, wyraził to, co miał w sercu i poszedł, czy ten, który został, udając przed ojcem, jak to go lubi, jak to jest wierny, jak z niego jest dobry synalek, ale w rzeczywistości go nie cierpiąc, w najlepszym wypadku. Rozumiesz, on nie wchodzi, nie pyta się ojca, on z nim z tego wynika, nigdy nie rozmawiał uczciwie i otwarcie, nigdy. Więc on woła tego jednego ze swoich sług, pyta, co to wszystko znaczy. Dlaczego wam na to zwracam uwagę? Ponieważ drugi, to nie jest przypowieść, jeszcze raz powtarzam, o jednym synu, to jest przypowieść o dwóch synach. I zarówno jednego historia, jak i drugiego historia są przez Pana Jezusa złożone równolegle, paralelnie. Dlaczego? Bo zauważ, jest jeden syn, który skądś wraca i jest drugi syn, który skądś wraca. Widzicie to? Jest jeden syn, który coś chce powiedzieć ojcu i jest drugi syn, który nawet się nie chce do ojca odzywać i rozmawia ze sługą. Każdy, pamiętaj, każdy, kto ma w sobie ducha panowania, ducha babilońskiego, będzie też szukać ludzi, którzy będą dla niego sługami. To tak zupełnie na marginesie. Ktoś, kto jest synem, nawet jeżeli widzi sługi swojego ojca, to traktuje ich jak swój ojciec. To jest tak zupełnie na marginesie, to mówię. A propos tego, kim jest drugi syn i że więcej tych drugich synów jest wśród nas niż w świecie, niż wśród religijnych, nienawróconych ludzi itd., itd. Więc teraz ten jeden wraca, rozmawia z ojcem, drugi wraca i rozmawia ze sługą, którego on sam uważa za sługę. I teraz, kiedy wraca ten pierwszy, zauważ, co się dzieje. Ojciec do niego wybiega. Jeszcze raz. O, co ci to mówi? Co ci to mówi? Rozumiesz, kiedy się człowiek nawraca, to nie jest jego inicjatywa. To jest tylko jego odpowiedź na to, co Bóg czyni w jego sercu. I nawet w momencie, kiedy on coś naprawdę robi, przychodzi do ojca i coś tam zaczyna, wiesz, produkować, po prostu inicjatywa jest ojca cały czas. Zwróć uwagę, 15 rozdział, 21, po pierwsze 20 werset. Wtedy wstał ten niby niedobry syn, poszedł do swojego ojca, a kiedy był jeszcze daleko, ojciec go zobaczył. To jest po pierwsze. Po drugie, zwróć uwagę, użalił się nad nim. O, samo ten fragment tego zdania. To jest ojciec, który patrzy na swojego wroga. Człowieka, który się podniósł, powiedział, nie chcę, żebyś był więcej moim ojcem. Tak jak ja powiedziałem Bogu kiedyś. Ojciec patrzy na niego i jedyne, co robi, to żałuje biedy i cierpienia, przez którą ten człowiek przeszedł w ramach swojej niezależnej decyzji. On się nad nim użalił. Teraz patrz, co się dzieje. Ten człowiek, który całą swoją majętność rozdał swoim synom, dalej jest potężnym człowiekiem. Dlaczego? Bo ma sługi. Bo może w każdej chwili powiedzieć, zabijcie kozła, robimy imprezę, zwołajcie muzyków i oni przybiegają. Rozumiesz, to jest potężny człowiek. Bliski Wschód. Kapujesz? Potężny człowiek nawet nie wstaje. Potężny człowiek siedzi. Potężny człowiek siedzi i im potężniejszy jest, tym bardziej w uniżony sposób ty się do niego zbliżasz i masz wielką łaskę, jeżeli wyciągnie nogę obutą w drogocenny pantofel i ty możesz pocałować go w tego pantofla. Teraz zauważ na tego potężnego człowieka. Widząc swojego syna z oddali i użaliwszy się nad nim, co robi? Zaczyna do niego biec. To jest Bóg. W interwencji, kiedy grzesznik coś chce zrobić ze sobą i mówi, może Bóg. To jest Bóg, rozumiesz? On się użalił już nad tobą i biegnie do ciebie. Jeżeli jesteś osobą jeszcze niezbawioną. To jest to, on biegnie, ty się wleczesz gdzieś. On do ciebie biegnie. Rozumiesz? On wykonuje całą... Nie tylko, że pobiegł do syna, ale rzucił mu się na szyję. Rozumiesz? Opowieść jest skierowana do Żydów. Przypomnij sobie, skąd wraca ten syn? Z nędznego pogańskiego z punktu widzenia żydowskiego kraju, gdzie pasł owce. Rozumiesz? Nie owce, tylko świnie. I ten syn przychodzi i śmierdzi świniami. Żydowi. Ten Żyd do niego biegnie, ten Żyd rzuca mu się w swoich, rozumiesz, wszystkich eleganckich szatach, rzuca mu się na szyję i tą umorusaną mordę całuje. Bo to jest jego syn. Nie musisz wytłumaczyć, nie musisz się obmyć, nie musisz się przebrać, rozumiesz, bo ty nie możesz tego zrobić. Ty nie masz wody, która cię umyje, która z ciebie zmyje brud i smród świński. Nie masz czegoś takiego. Nie masz siły, rozumiesz, żeby se znaleźć nowe buty. Nie masz siły, bo jedyne, co robi grzesznik ze swoim życiem w ramach swojej niezależności, to jest bankructwo. To jest jedyny kierunek, do którego zmierza. Wcześniej czy później. Ale ojciec rzuca ci się na szyję, całuje, przytula. I teraz widzisz, syn, który nadal jest tu dobrym przykładem religijnego nawrócenia, jakby nie widział, co się dzieje, mówi do ojca: ojcze, miał wcześniej przygotowaną przemowę, pamiętacie? I ją powtarza, mówi: ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niebu i przeciwko tobie. Nie jestem już godny nazywać się twoim synem. Ma jeszcze drugą część tej przemowy, która brzmi: i nie jestem już godny, zrób ze mnie jednego ze swoich najemników. Ojciec mu przerywa. Zauważ, w jaki sposób, 22 werset, ojciec powiedział do swoich sług, odwraca się od niego. To jest jeden, jedyny moment, kiedy ojciec się od ciebie odwraca. Tak naprawdę się nie odwraca, tylko się zwraca do kogoś innego bezpośrednio. Się od ciebie nie odwraca. Moje wyobrażenie jest takie, że jak on go przytulał, rozumiesz, dalej go przytula, odwraca tylko głowę, ale on jest tu. I mówi do sług, zauważ, co mówi. Przynieście najlepszą szatę i go ubierzcie. Dajcie mu też pierścień na rękę i obuwie na nogi. W Starym Przymierzu, w spotkaniu z Bogiem, zawsze ci, którzy spotykali się z zakamuflowanym, ale Bogiem, dowiadywali się: zdejmij co? Obuwie ze swoich stóp, ponieważ ziemia, na której stoisz, jest święta. W Nowym Przymierzu Bóg wybiega do ciebie i mówi: coś taka bosa. Co tak łazisz? Dajcie mu buty. Buty, nie będziemy teraz rozważać, co oznaczają buty, co oznacza pierścień na ręce, co oznacza nowe ubranie. Sami to sobie możecie zrobić, dzieląc się na ten temat, ponieważ Biblia w kwestii tych symboli, one nie są jakieś bardzo tajemnicze, one są bardzo klarowne w Biblii. Teraz zauważ, co się dzieje z drugim synem. Drugi syn też wraca, jak się dowiedzieliśmy, z pola, gdzie pracował. Teraz jest dobre pytanie, zadam wam pytanie. Dla kogo pracował ten syn? Ten drugi. Bo słyszymy, że wracał z pola. Zgadza się? Dla kogo pracował? Jedna z rzeczy, którą przeoczamy w tej przypowieści, jest zaraz na samym jej początku. Zwróćcie uwagę, w 12 wersecie jest powiedziane, że kiedy młodszy powiedział do ojca: ojcze, daj mi część majątku, który na mnie przypada, co ojciec zrobił? Podzielił więc majątek między nich dwóch. I rozumiesz, z tego zdania jasno wynika, że jak podzielił, to dał im dwóm. On w tym celu dokonał podziału pomiędzy nich dwóch. Z języka greckiego to bardzo jasno wynika. No to jest pytanie, skąd szedł jego starszy syn? I czy szedł rzeczywiście do ojca? Rozumiecie, o co mi chodzi? Co się tam działo? On usłyszał z domu ojca, że muzyka, że śpiewy, że elegancka impreza. Co się tam działo? Rozumiesz, nie wchodzi tam do tego ojca. Okej, może on tam mieszkał, może nie mieszkał. Niektórzy mówią: no ale on potem mówi: tyle lat ci służę. Okej, to jest dobre pytanie, co to znaczy? Ale ewidentnie sam fakt, że ojciec ma imprezę, wywołuje w tym synu, który został teoretycznie przy ojcu, chociaż drugą część majątku przytulił, bo nie słyszymy, żeby powiedział: nie no ojcze, co ty, przecież jakżeż, tak? Nie słyszymy, ten wziął i poszedł, ten wziął i został, ale wziął. Zobaczcie 28 werset. Wtedy rozgniewał się i nie chciał wejść do ojca. mój ojciec urządził imprezę, ponieważ jakiś inny, obcy chłop, który kiedyś mienił się moim bratem, przyszedł i coś... Jak to? I zauważ, po raz kolejny inicjatywa należy do ojca. Po raz kolejny to ojciec wychodzi do swojego syna. Patrz. Wtedy rozgniewał się i nie chciał wejść. Jego ojciec jednak wyszedł i namawiał go. Zauważ, w tym wersecie, w tym zdaniu nie mamy powiedzianego, że ojciec go zobaczył przez okno i tak dalej, i tak dalej. Ale jakoś się dowiedział ojciec, rozumiesz? Ojciec ma zawsze oko na swoich synów. Ten ojciec, o którym jest mowa w tej przypowieści. Ojciec, tak jak tamtego zobaczył z daleka i wybiegł mu naprzeciw, tak samo o tym albo go zobaczył, albo się jakoś dowiedział, może od jednego z tych sług. Nie wiemy, ale tak czy siak nie uznał to dla siebie za jakąś poniżającą rzecz, że co się gnojek będzie teraz stawiać. Mam prawo sobie zrobić imprezę, kiedy chcę. On wychodzi do niego, rozgniewanego. Aż jednego syna, który był niezależny i wraca pobity z osądem własnej postawy, i masz drugiego syna, który ewidentnie jest wściekły na ojca. Ale to ukrywa. Przed kim? Przed ojcem? Niekoniecznie, bo on też zna ojca i wie, że ojciec wcześniej czy później się zorientuje, że poszedł o ścianę na polu. On tylko nie chce pokazywać tej swojej twarzy przed innymi imprezowiczami. Nie chce, żeby wyszło, jakie są też jego emocje pod adresem jego brata, który wrócił i został przyjęty. Rozumiesz? To jest bardzo religijny człowiek. Bardzo religijny człowiek. Więc jego ojciec wyszedł i go namawiał. Teraz popatrz, w 29 wersecie. On odpowiedział ojcu. Namawiał go, żeby wszedł. Oto tyle lat ci służę, patrz na to, i nigdy nie przekroczyłem twojego przykazania. A ty bardziej lubisz tego dziada, który wszystkie twoje przykazania przekraczał? I na jego cześć jest impreza? I na jego cześć jest większa radość w niebie niż z mojej sprawiedliwości? I na jego cześć takiego niczego ty jesteś cały rozpromieniony, a ja ciebie nigdy takim rozpromienionym nie widziałem? Nigdy nie dałeś mi koźlęcia, abym się weselił z moimi przyjaciółmi. Osobiście podejrzewam, że tu w tym momencie Pan Jezus był nieco sarkastyczny, ponieważ nie wyobrażam sobie, jak ten chłop miałby mieć jakichś przyjaciół. Ale jeżeli miał takich, jak sobie mogę wyobrazić, to oni na pewno nie chcieliby imprezować na koźlęciu od tego ojca, jeżeli wiecie, o co mi chodzi. A kiedy wrócił ten twój syn, który roztrwonił twój majątek z nierządnicami, no masz, dla niego zabiłeś tłuste ciele. Znacie dobrze tę końcówkę. Synu, ty zawsze jesteś ze mną i wszystkie moje dobra należą do ciebie, ale trzeba było weselić się i radować, że ten twój brat był martwy, a znowu żyje, zaginął, a został znaleziony. Ale pytanie moje brzmi, gdzie w tym miejscu znajduje się jakaś puenta? Z twojego punktu widzenia. Co tak naprawdę Pan Jezus powiedział, że ojciec powiedział temu synowi? Co tam się stało? On mówi, ojcze, nigdy nie zorganizowałeś mi imprezy. Zaraz po tym, jak Pan Jezus w dwóch innych przypowieściach mówi, jaka jest impreza w niebie, kiedy się nawraca jeden niesprawiedliwy, a że nie ma nigdy takiej imprezy dla wszystkich innych, którzy są sprawiedliwi. To pytam się, co to za pociecha jest tutaj dla syna? Pytam się ciebie. Jeszcze inne ci pytanie zadam, zanim tutaj jeszcze wrócimy. Powiedz mi, jak według ciebie, siostro lub bracie, wyglądało dalsze życie tego syna, który niegdyś był marnotrawny, jak już wrócił. Wiesz, że ja znam chrześcijan, którzy jak słysząc to pytanie, które teraz zadałem, niektórzy sobie zdają sprawę, że oni myśleli, że ten drugi syn symbolizuje kogoś, kto umarł i poszedł do nieba. No, dziwne. Może mogę zadać takie pytanie. Ile zajęło temu pierwszemu synowi, żeby się stał tak jak drugi? Ile mu to zajęło? Ile? Tydzień, dwa, miesiąc, rok? Jeżeli masz w sobie odpowiedź na pytanie, albo w ogóle zacząłeś zastanawiać, ile mu to zajęło, znaczy, że masz problem. Bo to, że ja ci sugeruję, że z nim się pewnie stało tak, że się zamienił w tego faryzeusza, takiego jak ten drugi brat, to rozumiesz? Skąd taka myśl? Że to jest... jak jednemu bratu bym wiedział, tam mówi, że tam góra pół roku i przeszło, nie? Mistyk, wystyk, wynik, cynik. W zakonie tak słyszałem, jak tam komuś tłumaczyłem, że człowieku, my tu się modlimy po nowicjasie, jak poszedłem na filozofię, ja jeden gość mi tak mówi, stary, co to się tak jarasz w ogóle, nie? To już wiesz, wie. W nowicjacie my się już namodlili, teraz się uczymy, nie? Daj spokój, przecież my tu, wiesz, dla Boga, dobra, okej, okay, nie? I drugi tam przyszedł, mówi, co, Fabian dalej świruje, no wierzę, nie? Jednemu to zajmuje dłużej, drugiemu krócej. Mówię, co? Mistyk, wystyk, rozumiesz? Kiedyś to zawsze. Wynik, cynik. Takie jest prawo życiowe, duchowe. Nie możesz się modlić cały czas, cieszyć się cały czas Bogiem. To wszystko jest dziecinne, rozumiesz? Chcesz żyć jak mężczyzna. To był zakon męski, więc, ale siostro, możesz sobie to przełożyć na jakiś swój język dewocyjny, no nie? Żyć jak poważna kobieta, nie wygłupiać się. To znaczy, że macie być coraz lepiej z Bogiem? Uspokój się. Wystygnij troszeczkę. Masz jakieś... nie cieszy cię coś w życiu? Przechodzisz jakiś ciężki okres, jakieś próby? Zapewne Pan cię czegoś uczy, prawda? Znajdziesz tam te lekcje wszystkie, znajdziesz tam sens. Myślisz, że zawsze będzie fajnie? Naturalne kolej rzeczy, prawda? Czy to jest tylko coś, co nam się przydarzyło, a wcale nie musiało? I wcale ja teraz nie mówię o tym, że nie potrzeba nam, bo potrzeba nam, jak mówi Słowo Boże, przejść przez wiele utrapień, ucisków i przeciwności, zanim wejdziemy do Królestwa. Amen! Ja tylko mówię o czymś innym. Że jeżeli ktoś spotyka się ze ścianą w swoim życiu i ta ściana go powala, to nie jest to, co Słowo Boże ma na myśli, kiedy mówi, żebyśmy przechodzili przez takie ściany. A my chrześcijan, którzy leżą na ziemi i mówią, że doświadczają jakichś lekcji od Boga, że gdzieś zmierzają. Rozumiesz, że to ma jakiś kurs, że oni, tu jest sztorm, ale nie, to nie jest sztorm, to jest ściana i ty pod nią leżysz, rozumiesz? Nie dryfujesz nawet po żadnym morzu. To jest beton tam pod spodem. To jest tak, o! Wstań, jak nie umiesz przejść przez ścianę, to idź w prawo albo w lewo. Potem się nauczysz przechodzić. Rozumiesz? Ale my mamy przechodzić przez uciski. Przedzierać się. Przezwyciężać. A nie zderzyć się z nimi, leżeć i mówić, no, taka lekcja. Czego się z niej nauczyłem? No niczego. Rozumiesz? Bo jak ktoś jest nieprzytomny, to się nie może nauczyć. Więc to, że spadną na nas uciski, cały czas jaramy się i przeromantyzowujemy męczenników chińskich, irańskich i innych, i koreańskich, ale my to wiemy, że przyjdą uciski, przyjdą, już są, tak? Niesprawiedliwe osądy, kłamstwa, oszczerstwa. My to wiemy. Sęk tylko w tym, i to jest pytanie, czy te zdarzenia, zarówno pozytywne, jak i negatywne, bo pozytywnych czasem powinniśmy się bardziej niż negatywnych, czy one odbierają ci radość? Czy one pozbawiają cię pokoju? Czy one wysysają z ciebie życie? To są oczywiście rzeczy niemożliwe. Pan ci dał pokój i nikt ci go nie może odebrać. Pan wypowiedział słowa, przez które masz radość i nikt nie może tej radości zepsuć. Rozumiesz? Ty masz życie, które jest życiem wiecznym, które świeci w ciemności i ciemność tego życia i tego światła nie ogarnia, więc nic ci tego życia nie może wyssać. Pytanie tylko brzmi, czemu więc w rozmaitych wydarzeniach, historiach swojego życia myślisz, że życie zostało ci odebrane, że pokój zgasł, a radość przebrzmiała. Dlaczego? Dlaczego? Widzisz, jedyna sytuacja, kiedy to się dzieje, to jest kiedy, niezależnie od tego, czy odchodzisz bardzo daleko w krainę grzechu, czy jesteś bardzo blisko w kościele, ale nie ufasz Ojcu, niezależnie od, rozumiesz, jak daleko jesteś od czegoś, co wygląda, że należy do Ojca. Jeżeli ty nie widzisz oblicza Ojca świecącego w obliczu Jezusa i z Nim nie masz relacji serce w serce, to stąd możesz się dać oszukać i tylko i wyłącznie stąd. Rozumiesz? Kiedy ty przejmujesz inicjatywę, wtedy to się dzieje. Kiedy ty przejmujesz inicjatywę. Synu, ty zawsze jesteś ze mną i wszystko moje należy do ciebie. Wszystko moje należy do ciebie. Jeżeli w twoim życiu, powiem troszeczkę jak moja żona, troszeczkę, ona tak nie mówi, ale troszeczkę tak jak moja żona, jeżeli w twoim życiu nie ma wieczór w wieczór, po skończonym dniu imprezy, to wróć do tej przypowieści i zastanów się, którym synem jesteś, co robisz. I na jakim etapie życia jesteś. Czy jesteś synem, który przychodzi z odległej krainy, śmierdzącym świniami, czy jesteś synem, który jest święty, który sam siebie usprawiedliwia, mówiąc: Ojcze, nie przekroczyłem żadnego z twoich przykazań. No i? Ale kim jest Ojciec dla ciebie? To jest moje pytanie. Czy ty... Bo zauważ, on tylko mówi, ten syn wobec ojca, mówi: Ojciec coś chciał ode mnie. Ojciec mi dał jakieś zakazy, więc ja tych zakazów przestrzegam. To jest moje jeszcze z innej strony postawione pytanie. Siostro, bracie, czy ty masz w końcu ojca, który już nie ma żadnych zakazów, a tylko i wyłącznie zaproszenia do współpracy z nim? Przecież to jest życie. Zakazy, całe prawo mojżeszowe, jak list do Galacjan o tym mówi, były ustanowione tylko i wyłącznie jako rodzaj wychowawcy, nauczyciela, który miał pokazać narodowi wybranemu: cokolwiek byście nie zrobili, nie jesteście w stanie przestrzegać całego prawa. Cokolwiek. Potrzebujecie mojej inicjatywy. To była cała myśl. Potrzebujecie przeze mnie posłanego Mesjasza. To była cała myśl. I dopiero w Nim i przez Niego jest możliwe otwarcie się i współpraca ze mną. Wyjście z tej historii: to jest złe, to jest dobre, to jest zakazane, to jest nakazane, to trzeba robić, tego nie wolno robić. Wyjście z tego, w stronę czego? Kompletnej wolności od myślenia o źle, totalnej przyjaźni ze mną, w ramach której razem będziemy tworzyć, razem będziemy kreować. Jaki jest twój ojciec? Jeszcze raz, którym synem ty jesteś? Jak się czujesz, kiedy słyszysz, że twój ojciec się cieszy z jakiegoś powodu, którym nie jesteś ty? Czy myślisz, że on wtedy przestał się cieszyć tobą? To jest, jeszcze raz wracam do tego pytania, które zadałem przy pierwszych dwóch przypowieściach. Czy myślisz, że on wtedy przestał się cieszyć tobą? Co myślisz, że co on... Nigdy nie oddasz inicjatywy ojcu kompletnej, jeżeli będziesz mieć chociaż cień wątpliwości co do tego, czy on jest dobry. Jeszcze raz ci mówię, za każdym razem, kiedy jako nowe stworzenie wpadasz w niezależność i wymyślasz swoje historie, to jeszcze raz kluczem jest tutaj co? To, kim jest naprawdę ojciec, a co ty o nim myślisz, że jest prawdą. Jak na przykład zachowujesz się, kiedy ludzie przy tobie atakują Boga, podważają Jego dobro, Jego dobroć, na różne sposoby. Co się wtedy z tobą dzieje? Nie chodzi mi o to, jakie są twoje argumenty i jak ty Boga bronisz, tylko co ty wtedy sobie tak naprawdę myślisz. wielokrotnie słyszeliśmy, słuchamy nadal z różnych miejsc w Kościele, słyszeliśmy o tym, jak to Bóg przez nasz grzech musiał się stać naszym wrogiem. Naszym wrogiem, twoim i moim. Bo przecież nasz grzech wykopał przepaść między Bogiem a nami. Przecież tak mówi Izajasz, nie tak mówi? Bóg musiał wylać swój gniew. Uważaj na to, co teraz powiem, bo teraz to nie jest tandetny atak jakiegoś nieznającego Biblii pseudoateisty, który ci powie, bo w Starym Przymierzu Bóg kazał mordować jakieś tam dzieci. No dobra, jasne, że kazał. Ja teraz się ciebie serio pytam. To nie musiał w takim razie Bóg wylać gniewu na swojego syna zamiast ciebie, czy nie na tym polega jego zastępcza śmierć? Więc to nie jest tak, że nasz grzech spowodował, że on się stał naszym wrogiem, bo musiał, bo tego wymaga Boża sprawiedliwość? W momencie, kiedy my zgrzeszyliśmy, i jako ludzkość, ale też ty i ja osobiście, Bóg, amen, stał się wrogiem, ale nie twoim, ani nie moim. Stał się wrogiem tego, co wykopało przepaść. Rozumiesz? Nie ty. Grzech wykopał. Nie. Bóg nigdzie cię nie oskarżył, nigdy nie powiedział niczego takiego, że bo to ty wziąłeś grzech jak łopatę, tak jest napisane u Izajasza. Wziąłeś grzech, grzech był twoim narzędziem, człowieku, i wykopałeś przepaść między mną a tobą, więc dlatego cię nienawidzę. Dlatego posyłam mojego syna, żeby jego znienawidzić, zabić go na krzyżu i ciebie zbawić w ten sposób. Nie ma innego wyjścia. Niektórzy chrześcijanie dokładnie tak myślą. Nie wiedzą, jak się z tym poradzić. Mówią, okej, Bóg jest dobry. Nie wiem, czy zawsze był. No, on musiał zabić Jezusa na krzyżu. Ale teraz już jest dobry. Znaczy, nie myślmy o, zostawmy to. Ja mówię do chrześcijan, nowe stworzenie. Ty nie masz swojej historii. Kiedyś to była twoja historia. Historia grzesznika. Historia upadku Adama i Ewy w raju. I potem stąd, rozumiesz, docierająca aż do ciebie. Twój lęk przed śmiercią. Twój grzech, twoje nieposłuszeństwo. Ale ty już teraz nie masz tej historii. Natomiast wielu chrześcijan, nawet jak się z tym zgadza, to problem, który mają, polega na czym? Że Bóg ma tę historię. Że Bóg ma nadal historię od upadku Adama do dzisiaj. Rozumiesz, to nie jest jego historia, to jest historia ludzkości, która może się skończyć, ale to nie jest jego historia. Bóg się nigdy nie zmienił i Bóg się nigdy nie zmieni. On ma zawsze inicjatywę, a ta inicjatywa jest zawsze miłosna, bo on jest miłością. On nie może się ruszać inaczej, jak tylko jako miłość, bo to jest jego natura i to jest natura całej rzeczywistości jemu podlegającej, z wyjątkiem tego fragmentu tej rzeczywistości, któremu on zostawił wolność. A więc istotą duchowym zostawił wolność i ci mogą się poplątać, rozumiesz? Wypaść z tej natury, ci wtedy przestają kochać. Ale Bóg się nie mógł zmienić i się nie zmienił. Nie chciał się zmienić, bo czemu miałby chcieć? Jest istotą idealną, doskonałą, jaką miłość powinna być i jest. Nie rozumiesz, na czym polegał problem? Bóg nigdy się nie stał wrogiem ludzkości, Bóg się nigdy nie stał wrogiem człowieka i Bóg nigdy nie stał się twoim osobistym wrogiem, ani moim osobistym wrogiem. Problem polega na tym, że kiedy my podjęliśmy inicjatywę, to sam ten fakt spowodował, że to my staliśmy się wrogami i nieprzyjaciółmi Boga i to my w takim sensie staliśmy się wrogami, że rozpoczęliśmy wojnę przeciwko jego woli. Na tym polega problem. I kiedy my zaczęliśmy wojować z jego wolą, próbując przepchnąć swoją wolę, która często wcale nie była nasza, tylko innych ludzi, a w momencie, kiedy nie była innych ludzi, to była po prostu diabelska, Bóg nadal wobec ciebie i wobec mnie miał tylko jedną postawę. I w momencie, kiedy przyszedł jego syn, to nie przyszedł po to, żeby on miał być zabity. Dlaczego ojciec miałby mordować swojego syna? Weź mi to wyjaśnij. Weź mi to wyjaśnij. Teraz w samym pytaniu, które zadam, proszę Cię, usłysz je. Pojawi się odpowiedź. W samym pytaniu. Co doświadczyło wylania gniewu Bożego na siebie na krzyżu? Co? Nie kto, ale co? Ja wiem, że Jezus wisiał na krzyżu. Drugi do Koryntian, 5 rozdział. Ja wiem, że Jezus wisiał na krzyżu. Ale po co? Ponieważ Ojciec, od którego zawsze wychodzi akcja, nawet w sytuacji, kiedy to my byliśmy wrogami, Biblia w wielu miejscach o tym mówi. Przestań wreszcie słuchać tej najbardziej zjadliwej, diabelskiej fantasmagorii, że Bóg kiedykolwiek mógłby być zły, choćby w tym zakresie, że w sprawiedliwości swojej miał prawo się na ciebie rozgniewać. Bóg posłał swojego Syna, ponieważ rozpoczął plan naprawczy i w tym swoim Synu, razem z Nim, razem z Duchem Świętym, co zrobił? Cały grzech, który stanowi problem, cały wymysł diabelski, który został zasiany i którym ludzkość została zarażona, ściągnął w jedyne miejsce, w którym można było, rozumiesz, na pole bitwy. To był Armagedon przeciwko grzechowi. Ściągnął nie w swojego Syna, ale w ciało swojego Syna. I tam wygrał. On bowiem tego, to jest 5 rozdział 2 listu do Koryntian, 21 werset. On bowiem tego, który nie znał grzechu, za nas uczynił grzechem. Skąd wiemy, że fizycznie? Bo nie da się inaczej. Grzech tylko ma dostęp do tej fizyczności, którą także my mamy i której doświadczamy. On bowiem tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił, abyśmy my w nim stali się, powiedziałbym, na powrót sprawiedliwością Bożą. My sprawiedliwością Bożą w Chrystusie. Więc jak ci ktoś jeszcze raz powie, że Bóg zabijał, Ojciec zabijał jakiegoś swojego Syna na krzyżu, proszę Cię, wiedz Ty, znaj swojego Ojca, znaj Jego Syna, w którym my też jesteśmy usynowieni, i znaj Ducha Świętego, który całą prawdę w Słowie Bożym wyraził jak należy. To grzech został pokonany, to śmierć w zmartwychwstaniu Chrystusa została pokonana, to diabeł, który się mienił, chciał się mienić władcą tego świata, został strącony. Jak powiedział Pan Jezus, władca tego świata już został osądzony. Potem jeszcze będzie czas egzekucji, ale to będzie potem. Na 1000 lat pójdzie do więzienia, a po więzieniu zostanie stracony, podobnie jak inni jemu podobni w jeziorze ognia. To jest tyle, ale rozumiesz, sąd się już dokonał. Koniec! Koniec! I dlatego Ojciec w tym dziele nie mógł być gdzieś w niebie, kiedy Jego Syn był na ziemi. Dlaczego? Bo Jego Syn powiedział, ja nie robię niczego, rozumiesz, włącznie z tym umieraniem. Ja nie robię niczego, czego nie widzę, że Ojciec robi. Więc pytanie brzmi, gdzie był Ojciec? Jak On to robił? Przecież mamy to napisane w 19 wersecie. Bóg bowiem był w Chrystusie, jednając świat z samym sobą. I pamiętaj, dlaczego to robił? Bo nigdy nie poczytywał ludziom ich grzechów. Wiedział, co to jest grzech, widział, jaka to jest śmiertelna zaraza, rozumiał, jaki to jest problem, ale rozumiesz, nie poczytując tobie ani mnie grzechów, dokonał pojednania, bo On jest tylko i wyłącznie miłością. I w momencie, kiedy Jemu oddasz wreszcie całkowitą inicjatywę, wiesz, co się zacznie dziać? Zaczniesz doświadczać tylko i wyłącznie miłości. To jest ta jedna rzecz, którą dzisiaj chcę rozumiesz, bo oddać inicjatywę, my jesteśmy cały czas pod wpływem świata i to ciało, któremu powiedzieliśmy zdychaj, ono cały czas się chce zerwać z krzyża. Po co tylko po jedno? Żeby robić swoje. Rozumiesz? I w momencie, kiedy ty zaczynasz wierzyć, że to niezależność ciała, ja mam prawo, rozumiesz, jak zaczynasz w to wierzyć, to co wtedy robisz? Zdejmujesz ciało z krzyża i mówisz, a nie chcę, trochę pochodzi. Tak, i nawisiało się, teraz nie chcę, troszeczkę rozprostuję kości. I czym to się kończy? tym, że po pierwsze tracisz doświadczenie miłości, wszystko co z tego wynika, nie przestajesz być nowym stworzeniem, ale tracisz to doświadczenie i bardzo szybko zaczynasz widzieć, jak puste, nędzne, bezsensowne i ostatecznie grzeszne jest takie niezależne życie. Wolność, autentyczna wolność nowego stworzenia jest tylko w Duchu Świętym. Wcześniej Paweł o tym mówił. Zauważcie, my się cały czas poruszamy po tej przestrzeni końca trzeciego rozdziału drugiego listu do Koryntian, aż do końca piątego rozdziału. 17 werset. Pan trzeciego rozdziału drugiego listu do Koryntian. Pan zaś jest tym duchem, a gdzie jest duch Pana, tam jest wolność. Jeżeli ty mówisz, ja teraz będę robić co chcę, to po pierwsze nie pochodzi z Ducha Pańskiego, a więc po drugie, skoro nie ma w tym Ducha Pańskiego, to zwróć uwagę na to, co się teraz będzie działo, bo to jest jeszcze z innej strony, dotykam cały czas tej samej rzeczy. Jeżeli tam nie ma Ducha Pańskiego, to znaczy, że tam nie ma wolności. A więc rozumiesz, że stwierdzeniem, zdaniem, oświadczeniem, które jest oświadczeniem niewolnika, jest zdanie, będę robić to, co chcę. Tak może oświadczyć tylko niewolnik. Ja teraz zdecyduję. To jest moje prawo. Ja zrobię to, co ja chcę. To jest oświadczenie niewolnika. Duch Święty tak nie mówi. Duch Święty mówi, nie moja wola, ale Twoja niech się stanie. Człowiek w Duchu Świętym mówi, nie moja wola, ale Twoja niech się stanie. Czy chcesz oddać inicjatywę Ojcu? Z jakiej pozycji wychodzisz, żeby oddać Mu inicjatywę? Wracasz z bardzo dalekiej podróży? Grzesznej? Czy wracasz tylko z pola nieopodal? Ale coś cię wnerwia. Uważasz, że Ojciec jest kimś, na kogo należy się gniewać, bo on na pewno wobec ciebie nie ma dobrej intencji. Wszystko się od tego w ogrodzie Eden zaczęło, czy aby na pewno Bóg powiedział. Wszystko się tylko i wyłącznie od tego zaczęło i zawsze wszystko u diabła do tego samego się sprowadza. Zasiać wątpliwość. Jedyny stan twojej duszy, twojego serca, kiedy wiesz, że po prostu, bo wiesz, bo zaczynasz doświadczać miłości i pokoju, stabilności, po prostu przepływu życia, to jest, kiedy widzisz pułapkę w ja chcę, ja wolę, ja zdecyduję, bo nie wiem, czy w tym wypadku Ojciec wie lepiej, a w każdym razie nawet jak wie, to czy chce lepiej dla mnie niż ja sam dla siebie. Od tego się zaczyna każde doświadczenie nędzy w naszym życiu. Więc jeszcze raz, jeżeli chcesz żyć życiem nowego stworzenia, czy chcesz oddać inicjatywę Ojcu i zanurzyć się w nurcie tej inicjatywy? Czy chcesz oddać inicjatywę Ojcu i zanurzyć się w nurcie tej inicjatywy?
Święty, który rozlewasz miłość Ojca w naszych sercach, który wprowadzasz obecność Jego Syna w nasze serca, w nasze życie, który dajesz nam doświadczać miłości od pierwszych chwil, kiedyśmy się narodzili na nowo do życia wiecznego. My wiemy dzięki Tobie, że jesteśmy dziećmi, że jesteśmy kochani, że jesteśmy usprawiedliwieni, że jesteśmy wolni, że mamy życie. I nadal Duchu Święty pozostaje gdzieś z tyłu naszego umysłu, gdzieś w tle, gdzieś w podziemiach świadomości naszych ciał, pozostaje podejrzliwość wobec Ojca. Niepewność co do Jego miłości, niepewność co do Jego dobroci. Dlatego dzisiaj prosimy Cię, Duchu Święty, w tym nauczaniu, w tej modlitwie, w tym słuchaniu Słowa Bożego, unieś swój miecz, którym jest Słowo samego Boga, i usuń z nas całe pokłady, jeżeli trzeba, tej nieufności. Usuń z nas, jeśli trzeba, choćby te resztki podejrzliwości, ale uwolnij nas do końca, kompletnie, od choćby pamięci po tej truciźnie, jaką jest nieufanie Ojcu, nieufanie stuprocentowe, nieufanie całkowite. Przyjdź, Duchu Święty, i dokonaj dzisiaj uwolnienia w nas, którzy słuchamy Słowa Ojca, abyśmy całkowicie Mu wierzyli, całkowicie Mu ufali, byli Mu kompletnie w pewności kochanych dzieci Jemu poddani. Płyń, Duchu Święty. Płyń, Duchu Święty. Płyń, Duchu Święty.
Synu, Ty zawsze jesteś ze mną i wszystko moje należy do Ciebie. Wszystko moje należy do Ciebie. Dziś wieczorem impreza. Thank you.